Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Monika Hemperek przed mikrofonem. Obok mnie goście profesor Piotr Kulicki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dominik Witkowski.
Dobry wieczór.
I Artur Podsiadły.
Dobry wieczór.
Profesor oraz studenci kierunku Sztuczna Inteligencja, Wydział Filozofii KUL.
Tak. Zgadza się.
Zgadza się. No, jeszcze rok temu musieliśmy tłumaczyć, o co chodzi.
Zachęcaliśmy w tym programie.
Ale też jak rozmawialiśmy, jak studenci rozmawiali z kimkolwiek, to się pytał, czego wy się tam uczycie? Nie? Co to jest i z czym to się je? Natomiast teraz już takich pytań nie ma. Ten rok wydaje mi się, że tutaj bardzo dużo zmienił w tym, co ludzie wiedzą, że to jest, że to otacza nas z różnych stron i że trzeba po prostu ze sztuczną inteligencją sobie poradzić jakoś.
Co takiego się wydarzyło? Bo przecież o sztucznej inteligencji rozmawialiśmy w tym studiu nawet 20 lat temu. Rozmawiałam o tym z Mariuszem Kamińskim, który prowadził takie programy wraz z Jurkiem Hawrajem. Rozmawiali o sztucznej inteligencji wtedy. Przecież oglądaliśmy filmy, czytaliśmy książki, które przewidywały tę sytuację, która się dzieje teraz. Co takiego się stało, że ten temat jest na pierwszych stronach gazet, tak intensywnie interesujemy się, przeżywamy temat właśnie sztucznej inteligencji? Czy ona się tak prężnie rozwija, czy to się przedarło do mediów?
Jedno i drugie, natomiast takim przełomem chyba należy uznać, że było pojawienie się czata GPT, który po prostu jest w stanie generować teksty, które wyglądają jak teksty pisane przez człowieka i do tego komunikuje się z nim w języku naturalnym, zadaje się pytanie, dostaje się odpowiedź.
Skomunikowałam się z czatem GPT i zapytałam czat, jakie pytania należy zadać w takiej audycji. Klisza, to już było, wiadomo, ale podczas wywiadu radiowego z sztuczną inteligencją możesz zadać wiele interesujących pytań, aby zgłębić jej możliwości i zrozumieć jej perspektywę. Oto kilka sugestii, pytań, które mogą rozpocząć ciekawą rozmowę. Będziemy się wspierać. Pierwsze, jak działa sztuczna inteligencja i jakie są jej podstawowe zastosowania? No cóż, takie pytanie zada też przedszkolak, ale to jest podstawowe pytanie. Czym jest sztuczna inteligencja? Czy to jest oddzielny byt? Czy to jest podmiot?
Okej, okay, no to powiedzmy, że sztuczną inteligencję definiujemy jako naukę czy też inżynierię tworzenia maszyn inteligentnych albo programów komputerowych, które są w stanie uczyć się, wnioskować, wykonywać zadania, jakie im się zleci. Także jeżeli mielibyśmy to tłumaczyć przedszkolakowi, to myślę, że najłatwiej byłoby powiedzieć mu, że to coś, co stworzone jest na podobieństwo człowieka, które ma jak najlepiej imitować to, co on robi i to, co jest w stanie zrobić. Myślę, że tak można by to ująć najkrócej.
Coś, co imituje człowieka, czy to jest byt świadomy?
Nie.
Na razie.
Profesor Dragan mówi o tym, że ta sztuczna inteligencja jest teraz na etapie ośmiolatka, rozwoju inteligencji ośmiolatka, a że rozwija się szybko, no to szybko to poleci. W jakim kierunku?
No widzimy, że wykonuje się przy pomocy tych narzędzi sztucznej inteligencji bardzo wiele i coraz więcej takich rzeczy, które człowiek robi w sposób powtarzalny. Chociażby analizę danych, prawda, wyszukiwanie informacji, takie rzeczy jak ocena wniosku kredytowego na przykład, prawda, czy też tak jak tutaj widzieliśmy na przykładzie pisanie wypracowań, czy tego rodzaju tekstów, z którymi sobie musimy radzić w życiu codziennym. Natomiast no, rzadko to wychodzi poza takie czynności powtarzalne. Czynności powtarzalne już są wykonywane w sposób bardzo dobry. nieodróżnialny, a nawet poznać człowieka po tym, że robi więcej błędów, po tym, że to nie jest tak bardzo elegancko napisane, bo tutaj zdania są bardzo okrągłe, wszystko dopracowane, także czasem nawet nie wiadomo, o co chodzi, bo takie trochę wodoleństwo się pojawia. Ale to wszystko też zależy od tego, jaki wybierzemy tryb pracy tego urządzenia, że on sobie poradzi z różnymi wyzwaniami. Natomiast rzeczywiście pojawiają się też takie zdarzenia, że sztuczna inteligencja, czyli te programy, które są do czegoś zrobione i działają inteligentnie, no działają nadspodziewanie dobrze i osiągają spektakularne rezultaty. Na przykład jakieś udowodnienie twierdzenia matematycznego w sposób, w który ludzie tego nie robili. Czyli coś jednak trochę wykraczającego poza te czynności całkiem powtarzalne.
Odczytanie starożytnego języka. To przed nami różne odkrywania różnych tajemnic, zagadek, ale też analizy wyników badań medycznych.
No to takie najbardziej chyba znane z tych pożytecznych zastosowań. Da? To znaczy, że używamy tych narzędzi sztucznej inteligencji, programów, które analizują dane, do danych medycznych. I teraz program komputerowy ma znacznie większe możliwości szybkiego przetwarzania dużej ilości danych niż ludzie, prawda? I tutaj przewyższa ludzi. I w związku z tym jest w stanie znaleźć, wyszukać prawidłowości, które rządzą tymi danymi. I to mogą być właśnie jakieś diagnozy chorób, podpowiedzi sposobu leczenia, i tu rzeczywiście statystycznie rzecz biorąc taki program potrafi lepiej funkcjonować niż specjalista. Przy czym zaznaczam statystycznie rzecz biorąc. To znaczy, że to jest dobra podpowiedź dla specjalisty, który uzyskuje coś takiego jak badania laboratoryjne, tylko lepiej opracowane już z podpowiedzią, co można robić. Natomiast no jednak ja bym dalej raczej zaufał człowiekowi, który podejmie ostateczną decyzję na podstawie takich danych, niż zdawał się na tą decyzję maszyny, bo to cały czas wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami i prawdopodobnie to się nie zmieni.
Wracając do czatu GPT, wiele osób mówi, że tam się pojawiają bzdury w odpowiedziach, ale do stworzenia tego czatu nie użyto specjalnie dużo danych, tak?
Ja wiem.
Czy to jest
mocno,
super?
Mocno względne pojęcie dużo, także.
Mhm.
Tak.
No. Powiedzcie mi, dlaczego wybraliście ten kierunek? Jaka jest skala tego typu kierunków w Polsce? Ile ich powstaje? Jak rozmawialiśmy w studio z profesorami rok temu, kiedy ten kierunek powstawał, to chyba były dwa takie miejsca w Polsce. A teraz, no i przede wszystkim, dlaczego wybraliście taki kierunek?
Dlaczego się tak stało, że tutaj się znaleźliśmy? To ja zacznę. Mianowicie, kiedy wybierałem uczelnię podczas procesu rekrutacji, kiedy już rejestrowałem się na stronie. W zasadzie jeszcze w tamtym momencie nie wiedziałem za bardzo, na jaki kierunek chcę iść. Docelowo miała być ta informatyka, bo tam głównym moim zainteresowaniem było programowanie, ale po technikum, po w zasadzie spróbowaniu po trochu wszystkiego, co jest tam związanego z tą informatyką, czyli jakieś tam sieci, bazy danych, czy też właśnie to programowanie. Tak nie za bardzo byłem przekonany do czegoś tam takiego konkretniejszego. No i jakoś tam mi się obok tej informatyki przewinęła sztuczna inteligencja. Zaznaczę, że nie słyszałem wcześniej w ogóle o profilu, że taki powstaje u nas na Kulu. No i tak jakoś z ciekawości wszedłem na stronę, przejrzałem sobie ofertę. I tak zobaczyłem, wow, ciekawe, coś nowego.
Dla mnie.
No i tak człowiek by nawet nie pomyślał, że można studiować sztuczną inteligencję. I tym bardziej u nas w Lublinie, że coś takiego w ogóle powstało i że daje się taką możliwość tutaj młodzieży studiowania takiego kierunku. I właśnie tak może trochę z ciekawości, trochę z tego, że to jest głównie skoncentrowane w takim programistycznym kierunku, powiedzmy. No i że coś to właśnie takiego nowego, może niezbadanego do końca. I tak taka decyzja padła i jestem bardzo z niej zadowolony.
Wydaje mi się, że moja historia jest równie ciekawa. Zastanawiałem się nad cyber security, bądź właśnie sztuczna inteligencja. Na cyberbezpieczeństwo nie udało mi się dostać. Udało mi się za to dostać na sztuczną inteligencję i uważam, że to był dobrze, że tak się stało właśnie. Sztuczna inteligencja wydaje mi się bardziej uniwersalna, później to też można łączyć z cyberbezpieczeństwem. A co ciekawe, swoją przygodę z komputerami zacząłem właśnie dopiero na studiach. No i miesiące przed, kiedy właśnie chciałem się też przygotować jakoś, żeby nie odstawać od reszty grupy.
Jakie znaczenie dla was ma fakt, że to są tak szeroko ujęte studia, że tam są różnego rodzaju moduły, jest moduł psychologiczny, są elementy etyki, filozofii, nie tylko programowanie, nie tylko rzeczy stricte informatyczne?
Okej, to na pewno było to miłym zaskoczeniem. Człowiek nastawiał się w zasadzie na coś takiego stricte programistycznego, że przyjdziemy i w zasadzie jedyne, co będziemy robić, to uczyć się o algorytmach, pisać jakieś programy i w zasadzie uczyć się tylko tych twardych rzeczy, a okazało się, że sztuczna inteligencja to też dużo psychologii, takiej teorii poznania. W ogóle to, żeby móc, jak to powiedzieć, wymyślić jakiś taki byt sztuczny na podobieństwo człowieka. Wydaje się logicznym, że najpierw trzeba poznać dobrze samego siebie, jak my funkcjonujemy, jak widzimy świat i poznajemy rzeczy. I no to okazało się bardzo takim kluczowym elementem na tych studiach. Również bardzo ciekawym. Także
ta różnorodność przedmiotów też wydaje mi się, że no poszerza nasze perspektywy i spojrzenie na świat. Wydaje mi się, że dzięki temu też poznaję swoje mocne i słabsze strony. Nie jest tylko tak, że okej, pójdę na studia właśnie programistyczne, techniczne i dowiem się ewentualnie, że nie, to jest to, czego nie lubię robić, a tutaj próbujemy tego w sensie filozofii, psychologii. No i każdy wie, że a to lubi to, a to lubi tamto, także wydaje mi się, że to zróżnicowanie bardzo pozytywnie wpływa na nasze wykształcenie.
Ja tylko dodam, że z czasem to będzie tego programowania i korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji trochę więcej, bo to tak na początek szeroki obraz tego, co robimy i gdzie jesteśmy, a później no to już takie konkrety, które są potrzebne do tego, żeby coś rzeczywiście tworzyć, robić, prawda? Czy to korzystać z tych programów, które już są dostępne, takie jak właśnie ten ChatGPT, czy programy graficzne, które stosują na podobnej zasadzie funkcjonują, ale też i no, tworzenie, modyfikowanie tych programów, dążenie do własnych celów przy pomocy tego typu narzędzi, które się same uczą i to w tą stronę będzie szło.
Bardzo ważny aspekt, o którym wspomniałeś, że dowiedziałeś się już w tej chwili po roku tych studiów dużo o sobie, o tej sferze psychicznej, ale też etycznej i emocjonalnej, tak? Co jest bardzo istotne w tym programie, w programie Licencja na życie z psychologami. Bardzo często o tym mówimy, że brakuje takich elementów zajęć w szkole, w liceum, w szkole podstawowej czy technikum i na studiach. I ludzie wchodzą w dorosłość bez takich podstaw, kim są, jakie mają szanse poznania siebie i trochę jak taki ślepiec we mgle brną przez takie różne dylematy moralne, etyczne. Nie macie takiego wrażenia, że dostajecie takie mocne narzędzie dające większe szanse radzenia sobie w życiu niż wasi koledzy?
Dobre pytanie. Wydaje mi się, że na pewno te zajęcia poszerzają taki, powiedzmy, punkt widzenia, że jednak wydaje się, jakbyśmy stali gdzieś wyżej i widzieli więcej w życiu. Ale czy widać jakieś takie drastyczne zalety? Myślę, że pewnie tak, tylko może na razie tego nie do końca zauważamy, ale jak na przestrzeni czasu będzie się to bardziej jakoś wyłaniać i okazywać.
Także... Pięknie zaobserwować tych młodych ludzi jeszcze na tym pierwszym etapie wchodzenia i w dorosłość i w te olbrzymie rejony wiedzy. Czy macie takie poczucie, że żyjecie w przełomowych czasach i dotykacie przełomowej materii, jaką jest sztuczna inteligencja?
To może Dominik tym razem.
Próbujecie patrzeć na to, co się teraz dzieje z dystansu. Znowu powołam się na profesora Dragana, który mówi, że właściwie te czasy porównywalne są z odkryciem internetu, a może nawet bardziej. To są znaczące czasy, znaczący moment rozwoju ludzkości, ale też sztucznej inteligencji. Będziemy poruszać kwestie etyczne, moralne, nasze lęki związane z sztuczną inteligencją, bo jest tego dużo. Będziecie studzić też temperaturę tych lęków. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia. Panie profesorze, czy ma pan takie poczucie, że to są przełomowe czasy?
Chyba tak. Nie, to znaczy, że chyba są. Przy czym, no, tak jak się patrzy na historię tego, co się mówi o... co się nazywa sztuczną inteligencją, to ta historia gdzieś tam ma początki w latach 50. XX wieku. I już od wtedy to były przewidywania o ludzi zajmujących się sztuczną inteligencją, że tak mniej więcej w okresie za 15 do 25 lat nastąpi taki przełom, że sztuczna inteligencja dojdzie do poziomu ogólnej inteligencji człowieka. No, minęło lat 70 ponad i dalej się mówi o tych 15-25 latach, także może tutaj ten przełom taki, że rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z maszynami, które będą nam równe, czy będą nas przewyższać, to jest taka wizja, która, no, jak horyzont się oddala. Natomiast po drodze pojawiają się właśnie te narzędzia pożyteczne albo groźne rzeczy, które, no, trzeba odpowiednio wykorzystać, bo one coraz więcej mogą, prawda? Tutaj też rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym, że można nakręcić filmik, w którym jakaś osoba robi
mówię po chińsku, na przykład po chińsku mogę zachęcać do jakichś rzeczy, o których na przykład nie mam pojęcia, które są negatywne, zakazane. Każde treści można teraz preparować.
No tak, czyli te tak zwane deepfake'i, gdzie mamy wykorzystaną z kilku zdjęć dosłownie człowieka, czy fragmentu filmu, na który ten człowiek jest. Można tak, te systemy inteligentne, powiedzmy, mogą tak nauczyć się tej twarzy, że są w stanie włożyć w tą, jakby w usta tej osoby dowolne treści i mogą tę osobę odmłodzić, postarzyć tak wizualnie. Czyli, że dochodzimy do tego, że nie możemy wierzyć w nic, czego nie widzimy na własne oczy.
Choćby moja rozmowa z informatykami z dzisiejszego dnia. Tadzio, mój kolega informatyk, przekazał mi taką informację, że wczoraj przeczytał, iż inteligentny dron zabił wojskowego operatora, bo ten mógł go wyłączyć. Oczywiście zabił jest w cudzysłowie. No ale widzimy taką informację i mój Boże, mamy ciarki na całym ciele. Jak to? Dron zabił człowieka. Zwłaszcza, że wiemy, że czat namówił jednego człowieka do popełnienia samobójstwa. Trafił na wyjątkowo podatny grunt. przekonał tego człowieka, że zostawia za duży ślad węglowy i człowiek rzeczywiście popełnił samobójstwo. Ale wróćmy do tego przypadku. To jest fake news.
Tak.
To nie jest prawda.
Zdecydowanie. I to daleki od rzeczywistości.
Po co pojawiła się taka informacja?
Szczerze powiedziawszy, to ciężko w ogóle powiedzieć, jakim sposobem się to rozprzestrzeniło w takiej formie, jak tutaj pani nam zaprezentowała, bo...
Monika, jesteśmy na
tak. Więc...
No bo mamy link, mamy stronę gazety. To wszystko wygląda na informację prawdziwą.
To dosyć popularne czasopismo chyba.
Mm-hmm.
Tak, i to z tego, co widziałem, przynajmniej na Facebooku, to wiele takich popularnych stron internetowych udostępniało to artykuły właśnie o tym incydencie, że tak powiedzmy, i podpisując, że rzeczywiście to się stało, że jakaś osoba zginęła i że to sztuczna inteligencja zabiła, zbuntowała się przeciwko człowiekowi. Jeszcze to było takie słowa ubierane, żeby... nie wiem, jakieś emocje właśnie takie większe wykrzesać z tego. Ale no nie, jeśli ktoś się bardziej zainteresował, chciał zrobić jakiś research, to nie zajmowało długo, żeby się przekonać, że to właśnie zwykły fake news i trochę podkoloryzowana historia, która właściwie nie miała miejsca, tylko no, był to eksperyment myślowy. Tam nie jestem w stanie podać takiego dogłębnego backgroundu tego, ale bodajże wydaje mi się, że to była konferencja jakaś taka wojskowa, gdzie właśnie jeden z pracowników ze sztabu właśnie przytaczał taki eksperyment myślowy, czyli jakby zakładał, że coś takiego miałoby się wydarzyć bodajże, ale gdzieś to tam właśnie reporterzy czy tam dziennikarze wyłapali, wzięli to w wanny cudzysłów, mm-hmm. trochę pozmieniali. I,
tak, Pentagon zaprzecza tej informacji. Mm-hmm.
Znaczy akurat w kręgu takim zachodnim, w którym funkcjonujemy, w armiach natowskich, to te militarne zastosowania są pod bardzo dobrą kontrolą. I tutaj bym się czegoś takiego nie obawiał, że znacznie więcej swobody w działaniu sztucznej inteligencji mają prywatne firmy tworzące chociażby samochody autonomiczne, że tutaj jakby głównym celem działania jest to, żeby one jeździły, żeby ludzie to kupowali i tej kontroli takiej dotyczącej co będzie w trudnych do przewidzenia przypadkach, czy jakieś tutaj rzeczy takie niespodziewane i groźne mogą się zdarzyć, jest mniej niż w tych zastosowaniach wojskowych, przynajmniej na Zachodzie.
Jak rozmawialiśmy rok temu, mówiłeś wraz z kolegą, z którym tworzyłeś ten kierunek, że zależy wam na tym, żeby studenci wyszli z tych studiów z konkretną wiedzą, którą mogą wykorzystać w pracy. Zatem jaki jest kierunek, w jakim kierunku zawodowym zmierzacie? Macie jakieś plany, żeby pracować w jakichś konkretnych branżach?
Zdecydowanie. Myślę, że horyzonta są szerokie i w zasadzie jak na to, że to dopiero drugi semestr pierwszego roku, to dużo się jeszcze zmieni do tego szóstego semestru. Ale ja na razie bardzo interesuję się analizą danych, jakimiś przewidywaniami, wyciąganiu, że tak powiem, ukrytych jakichś wzorców z danych, że w tę stronę. Ale no zobaczymy, co przyniesie przyszłość i no zakładam, że dużo rzeczy się jeszcze zmieni w moich planach, więc...
Ja tak skonkretyzowanych planów nie mam jak Artur, jednak wraz z moim znajomym ruszamy z kołem naukowym odnośnie sztucznej inteligencji pod nazwą Centrum Sztucznej Inteligencji. Tam będziemy starali się badać właśnie i poszerzać horyzonty tej dziedziny. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
Ja wam przeczytam kilka pytań, które stworzyła sztuczna inteligencja, która ma mnie tutaj zastąpić. Drugie pytanie. Jakie są najnowsze trendy w dziedzinie sztucznej inteligencji? Jak sztuczna inteligencja może wpływać na nasze życie codzienne i społeczeństwo? Jakie są największe wyzwania i etyczne dylematy związane ze sztuczną inteligencją? Jakie są korzyści i zagrożenia związane z automatyzacją pracy i sztuczną inteligencją? Jakie są możliwości SI w dziedzinach takich jak medycyna, transport, edukacja? Jakie są obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji? Jakie są różnice między SI wąską, systemy rekomendacyjne, a sztuczną inteligencją ogólną, która ma zdolność do samodzielnego uczenia się i rozumienia? Jakie są perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji w przyszłości? Jak sztuczna inteligencja wpływa na rozwój robotyki i jakie są możliwości przyszłościowych interakcji między ludźmi a robotami? To tylko kilka przykładów pytań, które mogą poruszyć ciekawe tematy i rozbudzić dyskusję na temat sztucznej inteligencji w wywiadzie radiowym. Możesz dostosować pytania do swoich zainteresowań i kontekstu, w którym przeprowadzasz wywiad. Dziękuję.
No to rzeczywiście takie najczęściej zadawane pytania. Żeby tak nie odpowiadać na nie po kolei, tylko jakbym miał wskazać, jaki jest największy problem, to bym powiedział, że technologia rozwija się tak szybko, że my trochę nie nadążamy na tym, żeby rozumieć, o co w tym chodzi. I to jest ważna rzecz, żeby jakoś różnymi sposobami próbować podgonić namysł nad tym, co te programy potrafią robić. Bo rozwój, te osiągnięcia, jak się popatrzy chociażby na sferę tego GPT, prawda? To rok temu był GPT-3, teraz później GPT-3,5, GPT-4. On jest coraz lepszy, coraz więcej potrafi. Na razie ma problem rzeczywiście, że czasem potrafi w błąd prowadzić, podać jakieś jako informacje prawdziwe coś, co właśnie wymyśli. Na przykład tam o takiej sytuacji słyszałem, gdzie pytany o poradę jak w zakresie prawnym powoływał się na nieistniejący przepis prawny, czy jak się zapyta o autorów piszących na jakiś temat, który jest mało znany, to potrafi wskazać osoby też nieistniejące albo osoby, które jakkolwiek tam luźno są związane z danym tematem, czyli to jeszcze nie jest, ale to się należy spodziewać, że po kolejnych miesiącach te takie luki, dziury będą łatane i to będzie coraz lepiej funkcjonować. A jeśli chodzi o przetwarzanie obrazu, to też jak się popatrzy na to co miesiąc, powiedzmy od ostatniego roku czy dwóch, pojawia się nowa funkcjonalność, takie rzeczy, które nawet trudno sobie wyobrazić. Bierzemy obraz z Van Gogha ze słonecznikami, prosimy, zamień mi tutaj słoneczniki na róże, mamy obraz w stylu Van Gogha z różami. Prawda? Czy chcemy swój wizerunek w jakimś tam stylu jakiegoś malarza, bo mamy Rembrandta, na którym znajdujemy się z rodziną, prawda? Czyli tego rodzaju rzeczy się właśnie szybko pojawiają i ciągle nowe, prawda? Że był obraz, ten obraz się rusza, jest film, właśnie zmieniamy człowieka smutnego na wesołego, młodego na starego i coraz szybciej to idzie. No i teraz pozostaje nam jakby na tym etapie zdumienie, zdziwienie, ale musimy jednak jakoś na tym nadążyć i wiedzieć, jakie są ostatecznie tego możliwości, co tam się dzieje, ale pojawiają się różne problemy, no chociażby to, kto jest autorem takiego obrazu czy tekstu. Pojawiają się problemy prawne, prawda? To znaczy, że artyści na przykład protestują i sądzą się z tymi twórcami tych obrazów sztucznej inteligencji, no bo to jednak, żeby obraz móc jakiś namalować, trzeba przeskanować ileś tam setek tysięcy czy tysięcy obrazów, żeby ten system inteligentny się nauczył. No i teraz jak to należy rozumieć? Kolejne problemy, których no, kiedyś nie było, a teraz są. No i to będzie coraz bardziej wpływać na nasze życie, chociażby przez to, że no, coraz więcej tych czynności powtarzalnych będą zastępować te programy, prawda? Czyli jak mówimy o grafice użytkowej, no to zamiast, jak powiem, sprawdzać, zajmować się uzyskaniem praw autorskich, prosić kogoś, kto umie obsługiwać program graficzny, kto
długo ma talent
to szybko plastyczny, żeby to zrobił, no to tutaj w 5 sekund mamy kilka propozycji, z których możemy coś wybrać i właściwie nie ma tam, jak są jakieś osoby, to są zdjęcia, te obrazy, na których wygląda, jakby to było zdjęcie człowieka, natomiast ten człowiek nie istnieje, czyli nie potrzeba od niego zgody na to, żeby jego wizerunek umieścić i znowu się pewne rzeczy upraszczają. Ale to, tak powiem, wracamy do tego, że pewne czynności stają się niepotrzebne. No i nasze życie się będzie zmieniać, nasza praca się będzie zmieniać i no, trzeba trochę przewidzieć, jak to będzie, radzić sobie z tym. Natomiast no, czasem pojawia się to w takim kontekście, że jest obawa, co będzie, że miejsca pracy znikną.
Że niektóre zawody nie będą już potrzebne. Człowiek nie będzie musiał ich wykonywać.
No ale nie będzie musiał wykonywać innych czynności, a będzie mógł wykonywać inne i musiał, prawda? Czyli coraz więcej ludzi będzie zaangażowanych zapewne w takie rzeczy, które są rzeczywiście twórcze, które wymagają, powiedzmy, jakichś zdolności chociażby manualnych, czyli takie prace o charakterze artystycznym. No i jak się popatrzy, to nie jest nowe zjawisko, prawda? To znaczy mieliśmy rewolucję przemysłową, która uwolniła większość ludzi od ciężkiej pracy fizycznej.
Też się buntowali przeciwko maszynom.
Tak, ale chyba jednak niesłusznie. Jak porównujemy życie nasze z życiem, prawda, robotników czy chłopów przed rewolucją przemysłową, no to ono nie było lekkie, prawda? To nam jest, możemy tęsknić za dawnymi dobrymi czasami, ale jakbyśmy się mieli w tych czasach znaleźć, to byśmy długo nie
jak ten pocieszyli się. Jak ten świat się zmieni?
Macie pomysł?
Ktoś wie?
Dokąd zmierza świat? Bo jak w piosence Janerki?
Może kulę jakąś kryształową znajdę.
O, to czekajcie, to ja jestem od tego.
Ciężko powiedzieć. W zasadzie jeszcze, powiedzmy, rok temu, kiedy ChatGPT wyszedł, tak, w listopadzie bodajże, nie chcę rzucać to jakimiś losowymi miesiącami. No nie pomyślelibyśmy, że będziemy mogli sobie wejść na jakąś stronę internetową, wpisać jakieś zapytanie czy tam polecenie i po chwili nam wyskoczy coś, co w zasadzie manualnie zajęłoby nam prawdopodobnie godziny czasu naszego.
A propos czasu, ten czas leci nieubłaganie, zerkam na zegarek. Wrócimy do tej rozmowy w kolejnej części programu Licencja na Życie. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji.